Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI modli się za zmarłego bułgarskiego patriarchę Maksyma.
Do zachowania jedności wiary zachęca papież wiernych 5 lat po przywróceniu przedsoborowej liturgii.
Odchodzenie od wartości umacnia międzynarodową przestępczość, stwierdził na forum Interpolu arcybiskup Mamberti.
6 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Dobre relacje z Kościołem katolickim patriarchy Maksyma, czego dowodem było goszczenie przezeń w Bułgarii Jana Pawła II, przypomniał Benedykt XVI po śmierci prawosławnego hierarchy. Zwierzchnik bułgarskiej cerkwi zmarł ostatniej nocy w wieku 98 lat. Ponad 40 lat był patriarchą. Jego zasługi na tym stanowisku podkreślił papież w przesłaniu kondolencyjnym do świętego synodu w Sofii. Zapewnił też o modlitwie w intencji zmarłego.
Benedykt XVI wystosował za pośrednictwem sekretarza stanu przesłanie do uczestników pielgrzymki z okazji 5-lecia motu proprio Summorum Pontificum, którym papież umożliwił swobodne korzystanie z przedsoborowej liturgii. Pielgrzymka odbyła się pod koniec ubiegłego tygodnia. Do Rzymu przybyło ponad 2000 tradycjonalistów, w tym również lefebryści. W sobotę mszę w dawnym rycie odprawił dla nich w Bazylice Watykańskiej kardynał Antonio Canizares, prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W ten sposób, jak zaznaczył, chciał pokazać, że sięganie do przedsoborowych rytów jest czymś normalnym, co pogłębia rozumienie liturgii. Kardynał Canizares zastrzegł jednak, że wierni uczestniczący w tego rodzaju liturgiach nie mogą ignorować soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium. Dotyczy ona bowiem nie tylko reformy liturgicznej, ale ukazuje również prawdziwego ducha liturgii.
Podobne słowa czytamy również w papieskim przesłaniu. Ważne jest zachowanie skarbów, które wyrosły z wiary i modlitwy Kościoła, z uznaniem należytego im miejsca. Pisze kardynał Bertone, zaznaczając jednak, że należy też uznać wartość i świętość formy zwyczajnej rytu rzymskiego, czyli liturgii posoborowej. Ogłaszając rok wiary w 50. rocznicę Soboru Watykańskiego II, Ojciec Święty wzywa wszystkich wiernych, aby w sposób szczególny dali wyraz jedności w wierze. W ten sposób staną się oni skutecznymi twórcami nowej ewangelizacji, napisał watykański sekretarz stanu do pielgrzymów, którzy przybyli do Rzymu z okazji 5-lecia motu proprio Summorum Pontificum.
Ostatnie 10-lecia odznaczają się dynamicznym i wszechstronnym rozwojem przestępczości. Staje się ona zarówno coraz bardziej powszechna, jak i brutalna. Mówił o tym szef watykańskiej dyplomacji podczas zgromadzenia generalnego Interpolu w Rzymie.
Arcybiskup Dominik Mamberti zwrócił uwagę, że świat przestępczy umiejętnie korzysta z globalizacji. Koordynuje już swą działalność w wymiarze światowym i zawiera porozumienia ponad granicami państw, posługuje się wyszukaną aparaturą techniczną, dysponuje wielkimi zasobami finansowymi i posiada tajnych wspólników w świecie polityki. Zdaniem szefa watykańskiej dyplomacji ten dynamiczny rozwój przestępczości jest konsekwencją odchodzenia od obiektywnych wartości, które były przekazywane przez rodzinę i edukację. Teraz, kiedy zawiodła prewencja, policja i cały wymiar sprawiedliwości stają wobec trudnego zadania walki z brutalną przestępczością. Rodzi to dylematy. Jak w walce z takim przeciwnikiem w stanie wielkiego ryzyka i napięcia zachować podstawowe zasady praworządności, przyznał arcybiskup Mamberti. Zaznaczył on jednak, że trzeba się wystrzegać wszelkiego naruszania godności człowieka, znęcania się i tortur. Z drugiej strony należy usilnie pracować nad prewencją poprzez powrót do obiektywnych wartości, budowanie sprawiedliwości, umacnianie roli rodziny i odnowę edukacji.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Amerykanie wybierają dziś prezydenta. Biorąc pod uwagę wyrównane szanse obu kandydatów, głos katolików może przesądzić o wyniku wyborów. Stanowią oni bowiem 1/4 elektoratu. Katolicy nie są jednak środowiskiem jednorodnym. Ich preferencje polityczne są różne. Na przykład dla coraz liczniejszych w amerykańskim kościele latynosów najważniejsze są osłony socjalne i reforma prawa migracyjnego. Stąd preferują oni raczej Baracka Obamę.
Z drugiej strony szerokim echem w katolickich kręgach odbił się niedawny spór episkopatu z administracją Obamy. Jak pokazują badania, większość katolików podziela obawy biskupów odnośnie do wolności sumienia, którą prezydent usiłuje ograniczyć. Do poważnego potraktowania wyborów wezwał też wiernych przewodniczący episkopatu USA, kardynał Timothy Dolan.
Każdy na miarę swej pozycji musi uczestniczyć w budowaniu dobra wspólnego. Na ile jest to tylko możliwe, wszyscy obywatele powinni brać czynny udział w życiu publicznym, tak naucza katechizm. Dlatego naszym obowiązkiem jest wziąć udział w wyborach, a potem egzekwować od polityków spełnienie przedwyborczych obietnic. Jako obywatele i ludzie wierzący zabiegamy o ochronę wolności religijnej. Staramy się też wpłynąć na polityków, aby coraz pełniej respektowali godność nienarodzonych, ubogich, wyobcowanych, migrantów, chorych i starców. Kościół katolicki ma do odegrania bardzo ważną rolę w życiu politycznym tego narodu.
Amerykański episkopat nie wskazał na żadnego konkretnego kandydata. Niektórzy biskupi przypominali jednak pewne aspekty polityki Baracka Obamy, które są nie do pogodzenia z katolicką wiarą. Jak wykazały niedawne badania, katoliccy wyborcy są świadomi priorytetów, które wskazuje im Kościół przy okazji wyborów. Dla 80% z nich to przede wszystkim walka z ubóstwem, dla 60% obrona życia, a dla 30% wolność sumienia.
Nowy zwierzchnik prawosławnych Koptów stanowczo odrzuca możliwość uczynienia z Egiptu państwa muzułmańskiego. Patriarcha Teodor II już poprzednio wypowiedział się przeciwko narzucaniu całemu krajowi islamskiego prawa szariatu. Obecnie agencje przytaczają jego kolejną wypowiedź na ten temat. Zdaniem koptyjskiego papieża należy całkowicie odrzucić konstytucję, na mocy której Egipt stałby się państwem wyznaniowym. Zaapelował przy tym do egipskich chrześcijan, by nie opuszczali ojczyzny. Zapewnił też o otwartym sercu dla muzułmanów i gotowości pokojowego współistnienia, niezależnie od incydentów, które narażają na szwank narodową jedność.
Do takich incydentów należy zaliczyć okupację jednej z koptyjskich świątyń w rejonie Delty Nilu. Zajście miało miejsce wczoraj po południu. Grupa radykalnych salafitów wdarła się do budynku, wznosząc muzułmańskie modlitwy i wywieszając transparent z informacją o przemianowaniu kościoła na meczet. Prowokatorzy zostali nad ranem wypędzeni przez policję. Chrześcijańscy aktywiści wnieśli protest do władz przeciwko powtarzającym się aktom przemocy względem wyznawców Chrystusa.
Kolejny raz indonezyjscy muzułmanie nie dopuścili do odprawienia niedzielnego nabożeństwa w miasteczku Bekazi, leżącym na przedmieściach stołecznej Dżakarty. Chodzi o protestancką wspólnotę, która spotyka się na modlitwie w prywatnym domu, ponieważ władze cofnęły jej wydane wcześniej pozwolenie na wybudowanie kościoła.
Tłum ekstremistów islamskich zebrał się na godzinę przed rozpoczęciem nabożeństwa przed budynkiem, w którym spotykają się chrześcijanie. Manifestanci grozili przechodzącym, w tym kobietom i dzieciom, recytując przez głośniki fragmenty Koranu. Wezwana na pomoc policja ze względów bezpieczeństwa zakazała liturgii. Przełożony wspólnoty, pastor Palti Panjatian, podkreśla jednak, że było to działanie uzgodnione między służbami porządkowymi a muzułmanami i jego jedynym celem było utrudnienie chrześcijanom życia.
Katolicy i ewangelicy powinni dalej rozwijać to, co ich łączy, powiedział arcybiskup Hamburga Werner Thyssen podczas obrad plenarnych Synodu Kościołów Ewangelickich w Niemczech. Katolicki hierarcha przyznał również, że przygotowania ewangelików do obchodów rocznicy 500-lecia reformacji nie są wolne od problemów.
Nie mogę ukrywać, że w kontekście reformacji mam problem z terminem jubileusz, bo kto mógłby nie zauważyć, że rok 1517 w znaczący sposób przyczynił się do rozłamu w kościele. Jubileum, jubilare, radować się, czy to pasuje do tego wydarzenia? Pytał arcybiskup Thyssen uczestników ewangelickiego synodu i zaznaczył jednocześnie, że sam fakt jego wystąpienia podczas synodu świadczy o żywym ekumenizmie. Hamburski hierarcha z radością przyjął inicjatywę Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan o przygotowaniu wspólnego dokumentu na temat reformacji. Wspomniał też o ewentualnej inicjatywie niemieckiego episkopatu i kościołów ewangelickich w Niemczech. Udziału kościoła katolickiego w obchodach roku 2017 nie wykluczył też biskup Gerhard Feige, przewodniczący komisji ekumenicznej w niemieckim episkopacie. Według niego wszystko będzie zależeć od charakteru tych obchodów. Wcześniej na ewangelickim synodzie wystąpiła kanclerz Niemiec Angela Merkel, która powiedziała, że chrześcijanie są dzisiaj najbardziej prześladowaną religią na świecie. Jej zdaniem niemiecki rząd w swojej polityce zagranicznej wspiera walkę przeciwko takim tendencjom. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Sierpniowa wizyta patriarchy Cyryla I w Polsce była przedmiotem dyskusji na antenie rosyjskiej telewizji. Gościem prowadzącego program Kościół i Świat prawosławnego metropolity Hilariona Aufiejewa był historyk Piotr Stiegni, dyrektor polsko-rosyjskiego ośrodka Dialog i Zgoda. Za najważniejszy punkt wspomnianej wizyty rozmówcy zgodnie uznali podpisanie dokumentu wzywającego narody Polski i Rosji do pojednania.
Dokument ich zdaniem nie dotyczył problemów różnic dogmatycznych, lecz jedynie odwoływał się do motywacji wiary chrześcijańskiej wspólnej dla obydwu narodów. Narosłe przez wieki pretensje i różnice mogą być rozwiązane poprzez pryzmat daru wiary. Piotr Stiegni zwrócił uwagę na głęboką, pozytywną symbolikę w trakcie wizyty patriarchy i widoczną obecność Kościoła w życiu publicznym. Metropolita Hilarion nawiązał do opinii wygłaszanych w Rosji, próbujących zepchnąć Kościół do sfery obrzędowości, zamknąć go w murach świątynnych. Oczywiście Kościół nie powinien popierać tej czy innej partii politycznej, ale według Hilariona Aufiejewa ma bezwzględne prawo do oceny moralnej wydarzeń, partii politycznych, osób, zwłaszcza czy ich program, postępowanie są zgodne z nauczaniem Kościoła. Jesteśmy pewni, że Chrystus powołał Kościół nie tylko dla użytku domowego, rodzinnego. Kościół jest głosem sumienia dla tego czy innego narodu. U nas, dla większości obywateli, jest to rosyjski Kościół prawosławny. Podsumował swoją wypowiedź metropolita Hilarion Aufiejew. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Krakowie rozpoczyna się dzisiaj 7. edycja Dni Jana Pawła II. Ich celem jest pokazanie dziedzictwa błogosławionego papieża w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski. Przygotowano wiele ciekawych wydarzeń artystycznych, m.in. wieczory poetyckie, koncerty i wystawy. Mówi ksiądz profesor dr habilitowany Władysław Zuziak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Bardzo dobrze, że uczelnie miasta Krakowa i całej Małopolski włączyły się w ten program i chcę zauważyć, że postać Jana Pawła II łączy nas z tego względu, że był studentem, docentem, profesorem i taką świetlaną postacią jest dla nas zarówno od strony intelektualnej, jak i teraz zwłaszcza od strony świętości.
Dni Jana Pawła II zakończą się 8 listopada mszą świętą w sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie. W Poznaniu ruszyły targi wyposażenia kościołów, przedmiotów liturgicznych i dewocjonaliów Sakralia 2012. To już 3. edycja tego wydarzenia, które odbywa się na terenie Targów Poznańskich. Sakralia adresowane są do kapłanów, osób życia konsekrowanego, przedstawicieli rad parafialnych czy katechetów, informuje Zofia Strzyż, dyrektor targów.
Są tam zarówno przedmioty służące liturgii, a więc szaty liturgiczne, naczynia, monstrancje, komunikanty, wina, kadzidła, świece, jest również sztuka sakralna, a także wiele nowoczesnych rozwiązań i produktów, które ułatwiają utrzymanie obiektów sakralnych i funkcjonowanie współczesnej parafii. I tak mamy systemy ogrzewania kościołów, systemy audiowizualne, nawet instalacje alarmowe. Pojawiły się też maszyny do sprzątania.
Targi Sakralia można zwiedzać do najbliższego czwartku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.